Cześć! Cieszę się, że jesteś tutaj znowu ze mną. Od słuchania tego podcastu co prawda nie przekładają się na żadne dobra materialne dla mnie, ale nie ma lepszej zapłaty niż wiedza, że umiliło się komuś te kilkadziesiąt minut, a praca nie poszła na marne. Dlatego szybko kontynuujemy historię z Afryki. Przed nami wyścig z czasem, walentynki, rozboje, kradzieże, zasadzki i malaria. Drogi słuchaczu, jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to spraw mi proszę tą przyjemność i podziel się nim ze znajomymi, podsyłając im link lub po prostu umieszczając w swoich mediach społecznościowych. Zaczynamy! No dobra, żeby móc Wam dobrze przedstawić kolejną historię, muszę Wam nakreślić kontekst geograficzny. Jeśli znacie dobrze geografię Afryki, to super. Z doświadczenia jednak wiem, że takich osób nie jest zbyt wiele. Zachodnie wybrzeże Afryki poniżej Gabonu to w kolejności jadąc w dół Kongo, kiedyś nazywane Kongo-Brazzaville i tak też do dzisiaj w świadomości niektórych miejscowych. Później mamy niewielką enklawę Angolii, jedziemy przez nią, ponieważ to najkrótsza droga do jedynej lądowej przeprawy przez rzekę Kongo. To znaczy bez wykorzystania promu, bo Chińczycy zafundowali Demokratycznej Republice Konga zarąbisty most. Z tej enklawy Angolii wjeżdżamy właśnie do Demokratycznej Republiki Konga, a z niej przez owy most do Angolii, tylko już tej właściwej. Tak, wiem, dużo tych Kongów, ale mam nadzieję, że łapiecie kontekst. Jak nie, to zerknijcie na Google Maps, to zawsze jest dobra wskazówka. No dobra, więc jesteśmy w tym pierwszym Kongo, Brazzaville. Tam do załatwienia mamy tylko wydawaną w ciągu kilku godzin wizę do Angolii. No i szok, zaskoczenie. Nic z tego. Tym razem zabrakło im wlepek wizowych do paszportów, więc musimy czekać i spróbować następnego dnia. No i tak próbowaliśmy codziennie przez tydzień. I był to w sumie najlepszy tydzień, jaki spędziliśmy w Afryce. Mieszkaliśmy w małej wiosce, kilkanaście kilometrów od stolicy. Dzięki temu chociaż w jednym miejscu mogliśmy bliżej poznać miejscową codzienność i porozmawiać dłużej z ludźmi. Opowiedzieli nam o problemie z Chińczykami, którzy zabierają im sposób na życie, ponieważ wyławiają z okolicy wszystkie ryby i nie pozwalają im używać większych łodzi do łowienia. Z jednym z mężczyzn tam poznanych mam kontakt do dzisiaj przez WhatsAppa. Szkoda jednak, że nie mogliśmy w pełni cieszyć się tym doświadczeniem, bo z tyłu głowy cały czas mieliśmy uciekający nam czas. Wizę do Demokratycznej Republiki Konga wyrobiliśmy sobie jeszcze w Beninie. Jej turystyczną wersję dostaliśmy na 8 dni. Musieliśmy więc bardzo rozsądnie podać dzień, w którym wjedziemy do tego kraju, aby później móc na spokojnie przez niego przejechać. Najlepiej przy okazji coś zwiedzając. Po jak najdokładniejszych wyliczeniach stwierdziliśmy, że termin rozpoczęcia wizy 6 lutego będzie optymalny. Uwzględniliśmy wszelkie utrudnienia drogowe i ewentualne powody opóźnień, jakie przyszły nam do głowy. Nie wzięliśmy jednak pod uwagę najważniejszego. To jest Afryka i tutaj wszystko się może zdarzyć. Tydzień dodatkowego opóźnienia związana z oczekiwaniem na wizę do Angolii trochę nas przerósł. Kiedy się w końcu udało, zaczął się nasz wyścig z czasem. Jazda praktycznie bez przerwy przez enklawę Angolii do Demokratycznej Republiki Konga, a potem jak najszybciej do granicy z główną częścią Angolii. Byle nam się nie skończyła wiza Republiki Konga. Wiedzieliśmy, że w razie kontroli zostajemy ukarani wysoką grzywną. Zresztą podobne problemy możemy mieć, próbując po czasie przekroczyć granicę. Drogi w Republice Konga nie ułatwiają nam zadania. Głównie wyjeżdżone piaszczyste trasy przez masę niewielkich wiosek. I wtedy na naszej scenie komedii, dramatu i filmu akcji pojawiła się nowa postać. Pogoda. Nad horyzontem zaczęły zbierać się ogromne fioletowo-granatowo-czarne chmury. One w połączeniu z bezkresną, otaczającą nas sawanną wyglądały zjawiskowo. w miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, by je podziwiać, pogłębiał efekt ciszy przed burzą. Dookoła nas nie było żywego ducha i zupełna cisza. Wszystkie zwierzęta i wiatr ucichły. To połączenie dawało nam niesamowite wrażenie, które wręcz zapierało dech w piersiach. Niestety byliśmy świadomi, że czas dalej działa na naszą niekorzyść. A nadchodząca burza może być niebezpieczna, więc ruszyliśmy szybko dalej. Czerpiąc z doświadczenia nabranego podczas jazdy w poprzednich krajach, bardzo poważnie rozważaliśmy zatrzymanie się na nocleg w momencie, w którym byliśmy już pewni, że deszcz nas nie ominie. Nocleg i przeczekanie deszczu było jak najlepszym wyjściem, szczególnie że na dworze robiło się już ciemno. Jednak tylko pod warunkiem, że nie będzie to oberwanie chmury, a rano uda nam się ruszyć z miejsca. Grzmoty i błyskawice szybko rozwiały nasze nadzieje. Szybkie głosowanie i stwierdziliśmy, że jedyną naszą szansą, aby zdążyć, jest dalsza jazda, nawet w nocy, dopóki damy radę. Wiedzieliśmy, że wiąże się to ze sporym ryzykiem. Jednak teraz wiemy, że była to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy wtedy podjąć. W busie zamilkły wszelkie rozmowy i każdy w napięciu obserwował drogę oraz nadciągającą burzę. W tym momencie jedyne, czego pragnęliśmy, to dojechać jak najszybciej do granicy z Angolą, gdzie czekała na nas obietnica dużo lepszych dróg. Zaczęło padać. Nie dość, że momentalnie zrobiło się całkiem ciemno, to widoczność utrudniały strugi deszczu. Coś, co do tej pory przez miejscowych nazywane było drogą, a na co w Polsce nikt o zdrowych zmysłach bez samochodu terenowego by nie wjechał, zamieniło się powoli w śliską, grząską breję. Wszystko to po to, aby miejscami zacząć zamieniać się w strumienie. Pierwszy raz widziałem, jak droga płynie i porusza się szybciej w sumie nawet niż nasz bus. Pomimo całej grozy sytuacji, cały czas udało nam się jechać dalej. Tempo jazdy co prawda pozostawiało wiele do życzenia, ale najważniejsze było, że cały czas jedziemy do przodu. Zatrzymanie się w miejscu mogłoby skutkować utknięciem w Kongo przynajmniej na parę dni. Deszcz na szczęście w końcu przestał padać, jednak niewiele poprawiło to w warunkach panujących na drodze. Około północy na tej drodze prowadzącej ze szczytu góry trafiliśmy na rzadkie zjawisko w tej części Afryki. Na korek. Okazało się, że tir wpadł w poślizg i utknął w poprzek drogi. Co odważniejszy próbował przecisnąć się między tirem a przepaścią. Nasz samochód przy próbie jakiegokolwiek podjechania bliżej zsuwał się w dół razem z błotem. Jedyne co nam pozostało to pójść za przykładem miejscowych i wspólnymi siłami pchnąć tira. Szybko stało się jasne, że jego dalsza droga w tych warunkach jest niemożliwa, dlatego staraliśmy się chociaż go zepchnąć na pobocze. Ludzie podzielili się na trzy grupy. Jedni pomagali przepchnąć ciężarówkę. Druga grupa próbowała się jakoś przecisnąć samochodami, a trzecia świetnie się bawiła. Minęło jakieś półtorej godziny, kiedy wreszcie nastał przełom. Jakimś cudem udało się i ciężarówka wylądowała na poboczu. Przez ten czas jednak po jednej i po drugiej stronie zrobił się już ogromny korek, a warunki drogowe nie pozwoliły na jego szybkie rozładowanie. Nie mogliśmy jednak narzekać. Przemoczeni, brudni i zmęczeni, cieszyliśmy się, że posuwamy się do przodu. Po kilku kilometrach okazało się, że jest to nie tylko jeden z dwóch najgorszych odcinków drogi, jaki przejechaliśmy w ogóle w całej Afryce, ale również najdroższy. Drogę zagrodził nam pijany mężczyzna, informując, że w budynku przy drodze należy uiścić opłatę. Zaczęliśmy się śmiać między sobą, że ta opłata to chyba na poczet dróg, które dopiero mają tu powstać. Ale grzecznie udaliśmy się do okienka. Przestało nam być do śmiechu, kiedy dowiedzieliśmy się, jakiej wysokości jest to opłata. $100. Patrząc na to, w jakim stanie byli panowie pobierający opłatę, zaczęliśmy myśleć, że próbują po prostu od nas wyłudzić pieniądze. Wiedzieliśmy jednak, że bez żadnej opłaty się nie obędzie. ponieważ musieliśmy od nich dostać kwitek uiszczenia takiej opłaty, aby pokazać go na granicy podczas wyjazdu. Zaczęliśmy próby utargowania niższej ceny. W tym momencie jednak otrzymaliśmy do rąk oficjalny cennik opłat drogowych, który potwierdził wysokość opłaty. Lżejsi o te pieniądze ruszyliśmy dalej. W pewnym momencie stała się rzecz piękna. Droga z błotnistej przemieniła się w asfaltową. Wiedząc, że zbliżamy się już do granicy, postanowiliśmy zatrzymać się na dosłownie 2-3 godziny snu. Widok o poranku wynagrodził nam wszelkie przygody poprzedniego dnia. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć rzekę Kongo w promieniach porannego słońca i leżącą nad nią miejscowość graniczną, Matadi. Spaliśmy przy domu bardzo radosnego jegomościa, który postanowił umilić nam poranek pokazami akrobatycznymi. Chciałbym, aby te walentynki już do końca odbyły się pod znakiem pięknych widoków i braku problemów, ale przecież podróż wtedy mogłaby się okazać zbyt nudna. Ruszyliśmy do Matadi i granicy pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga i Angolą. Cieszyliśmy się, że udało się uniknąć problemów związanych z przekroczeniem terminu wizy. Jednak tak nam się tylko wydawało. Granica kongijska była starym, betonowym, podłużnym budynkiem składającym się z 4 albo 5 pomieszczeń. Pierwsze formalności przebiegły sprawnie i bez problemu, aż trafiliśmy na bardzo dobrze zbudowanego urzędnika o przyjaznym wyrazie twarzy, który chyba bardzo chciał spędzić z nami więcej czasu. Dzięki niemu mogliśmy przestać myśleć o porannej kawie, bo skutecznie podniósł nam ciśnienie. Nasz nowy przyjaciel był bardzo zaskoczony, widząc polskie paszporty i to w dodatku w takiej ilości. Bardzo dokładnie im się przyglądał, chcąc pomóc nam znaleźć jakąś nieprawidłowość. Ostatecznie w swoich poszukiwaniach postanowił posłużyć się niezwykłą wyobraźnią i stworzyć nową interpretację przepisów wizowych. Stwierdził, że skoro dniem, w którym kończy się wiza, pozwalająca nam przebywać w jego kraju, jest dzisiaj, czyli 14 lutego, to powinniśmy wyjechać z tego kraju 13 lutego. Wyglądał na strasznie zasmuconego tym faktem i zaczął rozmyślać, jak rozwiązać ten problem. Tak kreatywnemu człowiekowi nie było potrzeba dużo czasu, aby znaleźć odpowiedni sposób umożliwiający nam dalszą podróż. Wystarczy, że każdy z nas zapłaci odpowiednią kwotę, która przedłuży nam wizy. W tym samym czasie dwa pomieszczenia obok, w gabinecie zarządcy tego wesołego miasteczka, zaczęła się rozgrywać historia z niskobudżetowego filmu szpiegowskiego. Nasz towarzysz podróży z drugiego busa, zapalony fotograf, został oskarżony o fotografowanie pilnie strzeżonego przejścia granicznego, schowanego pomiędzy straganami i górą śmieci. Zostałem tłumaczem i negocjatorem tego nieporozumienia. Musiałem wykazać się kreatywnością równie dużą, co specjalista od wiz, ponieważ okazało się, że oskarżenie było jak najbardziej podstawne. Linią obrony naszego rodaka było, że owszem, patrzył przez obiektyw, ale żadnego zdjęcia nie robił, ponieważ w aparacie nie ma żadnej karty pamięci. W taką ściemę nie uwierzyłby nikt, a gwoździem do trumny tej historyjki był fakt, że kilku świadków widziało światło flesza. Nie mogliśmy jednak teraz odpuścić i pozwoliliśmy przeszukać im torbę od aparatu oraz przejrzeć zdjęcia na kartach pamięci, które w nim znaleźli. Wiedzieliśmy, że nic na nich nie znajdą, ponieważ nasz agent 07 schował dowody w skarpetce. Na szczęście ci urzędnicy nie chcieli rozwiązać naszych problemów w sposób finansowy, a widząc, że starszy mężczyzna nie stanowi zagrożenia, a wystarczającą karą będzie reprymenda, której udzieliła mu żona, postanowili odpuścić. Wróćmy jednak do naszego specjalisty wizowego, który w tym czasie prowadził z Wojtkiem rozmowy na każdy temat, ale nie na temat naszych wiz. Nie wyglądało na to, żeby rozwiązanie problemu się zbliżało. Trochę bardziej zdenerwowani postanowiliśmy wspomnieć o kontakcie z ambasadą w celu upewnienia się, czy nasze wizy są po terminie. Urzędnik nie dał po sobie poznać, żeby zrobiło to na nim jakiekolwiek wrażenie, ale krótko po tym zmienił zdanie odnośnie ważności naszych wiz i oddał nam paszporty. Po bardzo długiej nocy i sytuacji na granicy byliśmy już tym zmęczeni i baliśmy się, czym zaskoczą nas strażnicy angolscy. Nie zawiedliśmy się. Strażnicy zaskoczyli nas i to bardzo. Ale w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Podeszli do nas z dużym profesjonalizmem i pozytywnym nastawieniem. Jedynym minusem okazał się czas oczekiwania. Zaprosili nas do wygodnej poczekalni, która, co najprzyjemniejsze, była klimatyzowana. W takich warunkach mogliśmy czekać, ile tylko było trzeba. Część z nas postanowiła wykorzystać te warunki do krótkiej drzemki. Po zakończeniu formalności i zjedzeniu przygranicznych przysmaków pojechaliśmy w kierunku stolicy Angolii, do Luandy. Dróg asfaltowych co prawda przez większość trasy nie było, ale te piaszczyste były bardzo dobrze ubite i nawet burza, która zaczęła nas gonić, nie budziła w nas już takiego niepokoju jak dzień wcześniej. Widoki, które nam towarzyszyły, były cudowne, więc większość trasy spędziłem filmując je z dachu naszego busa. Niepokojące były tylko momenty, kiedy w dole przydrożnych urwisk widzieliśmy przewrócone ciężarówki, wręcz roztrzaskane. Luanda okazała się pięknym, nowoczesnym miastem. Na zakończenie tego dnia czekała nas najprzyjemniejsza niespodzianka. Właściciel przystani jachtowej pozwolił nam na darmowy nocleg na jej terenie, udostępniając prysznicę z ciepłą wodą. Te walentynki co prawda musieliśmy spędzić bez naszych drugich połówek, ale pomijając problemy drogowe, pogodowe i urzędnicze, były jednymi z najlepszych. Wypełnione pięknymi widokami, w których nie sposób było się nie zakochać. Z perspektywy czasu myślę, że były jeszcze piękniejsze dzięki tym trudnym momentom. Siląc się na głęboką metaforę, można by się pokusić do porównania ich do związków międzyludzkich. Trafiają się ciężkie momenty, w których czasami człowiek chce się poddać, ale po nich zawsze przychodzą piękne chwile, o które warto walczyć. No dobra, ale koniec Paulo Coelho. Wróćmy do naszego głównego tematu. Większość podróży przez Afrykę była już za nami. Drogi przestały być jakimkolwiek problemem, pogoda nam dopisywała, a granice już niczym nas nie zaskakiwały. Szybko, profesjonalnie i nowocześnie. Ten komfort pozwolił nam wreszcie przestać się spieszyć. Zwiedziliśmy kilka parków narodowych w Angolii i Namibii. Oglądaliśmy wschód słońca ze szczytu jednej z najsłynniejszych wydm. Wydmy numer 45 na namibijskiej pustyni. Widzieliśmy dzikie zwierzęta, jakie do tej pory mogliśmy oglądać tylko w telewizji lub w zoo. Jedno z tych spotkań podniosło nam ciśnienie, bo wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie piękną, pustą, asfaltową drogą po zmroku, gdy nagle przez drogę przechodzi ogromny słoń. Rozglądacie się, a tu po obu stronach całe stado tych słoni, które wam się przyglądają. Ryzyko dość spore, bo może się nie wydawać, że takie inteligentne, roślinożerne zwierzęta człowiekowi krzywdy nie zrobią, ale zdarza się, że czując się zagrożone lub broniąc młodych i terytorium, szarżują na samochody. Wystarczyłby jeden, aby przewrócić naszego busa. W końcu w podobny sposób wydostały się z parku narodowego po przewróceniu ogrodzenia. Na szczęście nie poczuły się zagrożone i powoli je wymijając udało nam się bezpiecznie przejechać. Bardzo chciałbym zakończyć ten odcinek opowiadając wam już tylko o super widokach, zwierzętach i radosnych przygodach. Jednak to, co najgorszego spotkało nas w podróży, dopiero przed nami. I niestety nie chodzi mi o to, że parę razy pobłądziliśmy, zakopaliśmy się i ledwo się z tego wydostaliśmy. Zaczęło się w Namibii. w trakcie zwiedzania Parku Narodowego. Szymon, który odpowiadał w naszej ekipie za samochód, bez niego nigdzie byśmy nie dojechali, zaczął się gorzej czuć. Dostał wysokiej gorączki, ale jak to twardy chłopak udawał, że wszystko jest w porządku i na pewno mu przejdzie. Tak, wiem, że to niezgodne ze stereotypem chorującego faceta, ale żeby nie było, że próbuję go obalić, to weźmy pod uwagę, że nie miał kataru, więc jego życie nie było aż tak zagrożone. Początkowo zrzuciliśmy te objawy na przegrzanie się. Niestety jego stan zdrowia zaczął się pogarszać, a dodatkowo Jacek dostał takich samych objawów. Mieli dreszcze i wysoką gorączkę. Na szczęście był to dzień, w którym po zmroku dotarliśmy już do stolicy Namibii, do Windhoek. Przed nami były dwa priorytety. Po pierwsze, znaleźć miejsce noclegowe, a po drugie, zabrać chłopaków jak najszybciej do szpitala. Zajechaliśmy do miejsca, w którym według Google Maps powinien znajdować się hostel. Mimo, że byliśmy według map w dobrym miejscu, to nie mogliśmy znaleźć żadnej tabliczki sugerujących, że jest tutaj jakiś hostel. Zaparkowaliśmy przy drodze, a Wojtek z dwiema dziewczynami z drugiego busa poszedł zajrzeć, czy przypadkiem nie jest to za rogiem. Wrócili po kilku minutach, cali roztrzęsieni. Kiedy tylko znaleźli się za rogiem, podjechał do nich samochód, wyskoczył z niego mężczyzna z nożem i zaczął im grozić. Jedyną osobą, która miała coś wartościowego przy sobie, była jedna z dziewczyn. Napastnik zabrał jej nerkę, w sensie saszetki, na szczęście nie organ. Niestety miała w niej wszystko, co najważniejsze, czyli paszport, telefony i trochę gotówki. Nie mieliśmy pojęcia, co możemy zrobić w tej sytuacji. Na szczęście, widząc zamieszanie, z jednego z domów wyszli jego mieszkańcy. Pomogli nam zadzwonić na policję i pożyczyli koleżance laptopa, aby mogła sprawdzić, czy udaje się zlokalizować telefon. Niestety telefon najprawdopodobniej już był w częściach i nic to nie dało. Po chwili podjechał do nas samochód. Zwykły biały samochód Toyota Corolla, ale jak wynikało z opowieści Wojtka, bardzo podobnym podjechali do nich napastnicy. Ze środka wysiadło dwóch czarnoskórych mężczyzn z bronią krótką i jeden biały z pistoletem maszynowym przypiętym do uda. Na szczęście byli to policjanci, którzy przyjechali po telefonie mieszkańców. Dowiedzieliśmy się od nich, że w Namibii istnieje specjalny oddział policji, który ma zajmować się bezpieczeństwem przyjeżdżających turystów. Zazwyczaj wygląda to tak, że nieoznakowane radiowozy krążą przy wjeździe do miasta i w momencie, w którym zauważą auta przyjezdnych, na przykład tak charakterystyczny jak nasz bus, to cichaczem za nimi jadą, aby móc w razie czego zainterweniować. Co więc poszło nie tak w naszej sytuacji? Ci policjanci, którzy do nas przyjechali, kończyli właśnie zmianę w czasie, kiedy my wjeżdżaliśmy do miasta. Mieliśmy po prostu pecha. Żeby nas już nie spotkała żadna przygoda, odeskortowali nas do polecanego przez nich hostelu, który jest blisko szpitala. Wiedzieli, że mamy chorych na pokładzie, o których objawy wskazują na malarię. Na odchodne udzielili nam dwóch rad. Po pierwsze, nie wychodzić nigdzie po zmroku. Dość jasne. Po drugie, jeżeli mamy jakiś gaz pieprzowy, paralizatory albo noże, to zabierać wszędzie ze sobą. Dla żartów zapytałem, czy skoro mamy ze sobą maczetę, to też zabierać, na co policjant z pełną powagą odpowiedział, że jak najbardziej. Wojtek powiedział do niego, że niestety żadnego gazu ani noża nie posiada. Na co policjant wyciągnął z kieszeni jeden z noży, który miał przy sobie i wręczył mu w prezencie. Musicie przyznać, że po tym jak dokonano na nas rozboju, zaraz po wjeździe do miasta i po tym jak policja mówiła, żeby zabierać ze sobą nawet maczety, mogliśmy się czuć delikatnie zagrożeni. Zderzenie tego poczucia nastąpiło w hostelu, w którym owszem, były wszelkie zabezpieczenia, monitoring, wysoki mur, drut pod napięciem i tym podobne, ale turyści, którzy tu przebywali, nie wyglądali na ani trochę wystraszonych. Część z nich, jak się później dowiedzieliśmy, przebywała tu nawet od miesiąca i bardzo ich dziwiło to, co nas spotkało. Od razu po tym, jak się zameldowaliśmy, pomimo tego, że był środek nocy, postanowiliśmy zabrać Szymona i Jacka do szpitala. Dodatkowo Piotrek, który był kierowcą w drugim busie, też zaczął się źle czuć. Uzbrojeni w noże i gaz pieprzowy w kieszeniach, ruszyliśmy w kierunku, w którym według Google Maps powinien znajdować się szpital. Ulice poza pojedynczymi przejeżdżającymi samochodami świeciły pustkami. W pewnym momencie zatrzymał się koło nas radiowóz i policjant zapytał nas zdziwiony, dokąd się wybieramy w środku nocy. Słysząc, że do szpitala, otworzył nam pakę z tyłu i kazał wsiadać. Mimo, że do celu dzielił nas kilkaset metrów, postanowił nas podwieźć, a później odprowadził do samej recepcji. Szpital, do którego trafiliśmy, wyglądał niczym żywcem wyjęty z doktora House'a. Był to katolicki szpital prywatny, który, jak to szpital prywatny, za samo przyjęcie i zrobienie badań chciał sporo pieniędzy. Mieliśmy ubezpieczenie, więc dostalibyśmy zwrot poniesionych kosztów, no ale właśnie, zwrot. Czyli najpierw musielibyśmy założyć te pieniądze. Był to praktycznie koniec naszej podróży, przedostatni kraj, więc zapasy naszej gotówki były raczej mniejsze niż większe, a przed nami jeszcze zakup biletów lotniczych na powrót. Zapytaliśmy więc, czy gdzieś w pobliżu znajdziemy może jakiś szpital publiczny. Pracownicy szpitala bardzo się zdziwili, ale wskazali nam, gdzie taki znajdziemy. Zgodnie z tym, co powiedział policjant, który nas podwiózł, poprosiliśmy, żeby z recepcji zadzwonili po niego, aby podwiózł nas do tego szpitala prywatnego. Po chwili znów eskortowani przez policję, trafiliśmy wprost do ichniejszego odpowiednika SOR-u. Mimo środka nocy było tam pełno ludzi. Gdzieniegdzie przemknął ktoś pijany, na jednym z łóżek siedział mężczyzna z raną kłutą nogi, a co jakiś czas pod drzwi podjeżdżał radiowóz z zatrzymanym, którego trzeba było opatrzeć. To, co najbardziej rzucało się w oczy, to to, że poza nami nie było tutaj ani jednej białej osoby. Po krótkiej chwili podszedł do nas lekarz zapytać, w jakiej sprawie tu przyszliśmy. Wytłumaczyliśmy, że prawdopodobnie malaria. Powiedział, że za chwilę ktoś się nami zajmie, ale najpierw musimy się zarejestrować. W rejestracji oprócz podania podstawowych danych, z racji tego, że nie mieliśmy ichniejszego ubezpieczenia zdrowotnego, każdy musiał zapłacić równowartość 60 zł. Zaraz po zarejestrowaniu się faktycznie podeszły do nas dwie młode dziewczyny, które tak jak my wśród pacjentów, tak one wśród personelu wyróżniały się swoim kolorem skóry. Powiedziały nam, że są stażystkami ze Szwecji i nam pomogą. To, od czego zaczęły, to wytłumaczenie nam, że to jest szpital publiczny i że jak chcemy, to polecą nam lepszy szpital, prywatny, do którego zazwyczaj chodzą biali mieszkańcy i turyści. Grzecznie odmówiliśmy, mówiąc, że tam już byliśmy i ten szpital nam się podoba. Sprawnie więc zajęły się naszymi chorowitymi panami. Zmierzyły temperaturę, wypytały o objawy i wysłały na test na malarię. W międzyczasie Wojtek wykorzystał swój urok osobisty i zagadał jedną z pielęgniarek, czy nie mogłaby nam załatwić kilku takich testów. No, żebyśmy mieli w razie jakby ktoś inny dostał podobnych objawów. Dziewczyna chwilę próbowała odmówić, tłumacząc, że bez zgody lekarza nie wolno. Jednak kiedy stanął obok niej lekarz i położył na blacie pieczątkę, to niepostrzeżenie chwyciła za nią i podbiła niezbędny dokument. Dzięki niemu ze szpitalnej apteki dostaliśmy kilka takich testów. Ale wróćmy do już chorych. Całej trójce oczywiście test wyszedł pozytywny. Lekarz spojrzał tylko na wyniki badań, wypisał receptę i pożegnał nas. W szpitalnej aptece pokazaliśmy receptę i dostaliśmy leki. Zapytaliśmy, ile mamy za nie zapłacić. Na co zdziwiony bardzo aptekarz powiedział, jak to zapłacić? Lekarz przepisał, to macie leki. To był chyba największy pozytywny szok w tym szpitalu. W szpitalu, do którego zresztą jeszcze wrócimy i to już następnego dnia. Rano chłopakom się nie poprawiało, a wręcz wydawało się, że gorączka cały czas wzrasta. Zapadła więc decyzja, że trzeba ich jeszcze raz zabrać do szpitala. Oprócz tego ja również zacząłem mieć bóle głowy i poczułem się słabo. Skorzystałem więc z testu, który Wojtek załatwił ze szpitala. Był bardzo prosty do zrobienia i przypominał mierzenie sobie poziomu cukru. Nakłucie palca, kropla krwi na plastikowy pasek i odczekać. Wynik pozytywny. W drodze do szpitala moje objawy zaczęły się nasilać. Zacząłem mieć silne dreszcze i na zmianę odczuwałem straszny upał i przeraźliwe zimno. Jednak najgorszym objawem był ból całego ciała. I nie jest to powiedzenie w stylu bolą mnie trochę nogi, plecy, głowa, jak czasami przy grypie. To był ból dosłownie całego ciała. Od czubka głowy po palce u stóp. Bolał każdy jego fragment. Tym razem na SOR-ze było dużo więcej ludzi i już nie tak łatwo było o czyjąś pomoc. Usiedliśmy więc grzecznie w kolejce. Każda minuta czekania była udręką. W pewnym momencie zrezygnowany położyłem się na ławce, przybrałem pozycję embrionalną i czekałem, aż wreszcie ktoś mnie przyjmie. Broń Boże, nie chciałem nikogo poganiać ani robić problemu. Po prostu marzyłem, żeby ten ból ustał. Inni czekający w kolejce za mną dużo bardziej chyba przejęli się tą całą sytuacją niż ja, bo młody chłopak z raną nogi zaczął krzyczeć na jakiegoś lekarza, żeby ktoś się mną zajął. Ale grzecznie podziękowałem i powiedziałem, że czekam w kolejce i zaraz na pewno będzie już moja kolej. Kiedy w końcu się udało, przyjęła mnie pielęgniarka. Zmierzyła temperaturę, miałem ponad 39 stopni, ciśnienie i dała dwie tabletki ibuprofenu, po czym odesłała na test na malarię. Po zażyciu tabletek oczekiwanie w długiej kolejce okazało się dużo bardziej znośne. No, nie licząc może widoków, naprzeciwko nas przyjmowano za parawanem noworodki, więc dotkliwy płacz dzieci nie umilał oczekiwania. Po pierwsze z powodu bólu głowy, ale bardziej, że przecież nikt posiadający serce nie czułby się komfortowo, widząc płaczące malutkie dzieci. Od dzieci jednak dość skutecznie odwrócił moją uwagę mężczyzna, z którego głowy tryskała krew, a dwóch sanitariuszy ciągnęła go czym prędzej na blok operacyjny. Cała sytuacja trwała dosłownie 2-3 sekundy, ale rozmazane ślady krwi na podłodze skutecznie przypominała, co przed chwilą widziałem. Co dziwne, pomimo tego, że obok były przyjmowane noworodki, nikt się nie spieszył, aby sprzątnąć te ślady krwi. Dopiero po kilku minutach przyszła pani z gumową ściągaczką i zebrała ją do odpływu, po czym przetarła szybko mopem. Nie chciałbym jednak, abyście zaczęli myśleć sobie, że to jakaś zasada w tym szpitalu i że brudno czy gorsze standardy. Nie był to na pewno tak ekskluzywny szpital jak ten prywatny, ale nie odbiegał bardzo od standardów, które panowały u nas jeszcze kilka lat temu. A w sumie to i nadal w niektórych placówkach panują. Kolejka do badań przesuwała się dość sprawnie, więc grzecznie siedziałem i czekałem. Kiedy przyszła moja kolej, okazało się jednak, że źle siedziałem. Bo przyzwyczajony tym, jak to wygląda w polskich przychodniach, ustaliłem, za kim jestem i siedziałem w miejscu. Mocno poirytowana pielęgniarka wytłumaczyła mi jednak, że następny w kolejce jest zawsze ten, kto siedzi obok drzwi. Więc powinienem się przesuwać z miejsca na miejsce. To nie była ostatnia moja wtopa, jeśli chodzi o siedzenia. Ale to za chwilę. Badanie zrobione. Wyszło negatywne. Normalnie bym się ucieszył, ale czułem, jak wraca gorączka i ból całego ciała, czyli objawy, które moi towarzysze też mieli, a im wyszedł test pozytywny. Pielęgniarka, która była na mnie zła za niewłaściwe poruszanie się w kolejce, odesłała mnie po prostu do lekarza i nie chciała mi powtórzyć testu. Pokazałem lekarzowi test, który mi zrobiono przed chwilą. Negatywny. Oraz ten test, który zrobiłem sobie sam kilka godzin wcześniej, pozytywny. I wytłumaczyłem, jak wygląda sytuacja z pozostałymi członkami ekipy. Ten stwierdził, zapewne słuszne, że bardziej ufa badaniom zrobionym tutaj, w szpitalu, ale jak bardzo się upieram, to zrobi mi badanie krwi. Poczekałem więc grzecznie w kolejce do tego samego gabinetu, co przy pierwszym badaniu. Tym razem już przesuwając się zgodnie z zasadami. Pobrano mi krew, a lekarz powiedział, że na wyniki będzie trzeba poczekać około 2-3 godziny. I że jeżeli nie chcę czekać, to zadzwonią do mnie z wynikami. Czekać owszem nie chciałem, ale nie miałem też numeru, pod którym mogliby do mnie zadzwonić. Lekarz powiedział więc, abym poczekał w wielkiej sali. Przed oczami od razu miałem 4 długie stoły zastawione mnóstwem pyszności i przyozdobione na zielono, żółto, czerwono i niebiesko, a nad nimi unoszące się świece i gwieździste niebo. Możliwe, że to z powodu gorączki, ale kto słysząc wielka sala nie pomyślałby o Harrym Potterze. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy zobaczyłem, że wielka sala to najpierw długa kolejka i tylko 6 miejsc siedzących, a później kilka biurek po środku, przy których siedziało z 8 lekarek, a pod ścianami z 10 łóżek. Na jednym z tych łóżek komuś zmieniali opatrunek z amputowanej nogi, na drugim ktoś zwijał się z bólu, a na jeszcze innym leżała młoda dziewczyna z podejrzeniem anemii sierpowatej. No dobra, ale ja miałem tylko czekać na wyniki. I nie byłoby z tym problemu, gdyby leki nie działały coraz słabiej. W kolejce dostrzegłem również Szymona, który upolował miejsce siedzące i siedział trzymając wieszak z kroplówką. Trochę mu zazdrościłem. On przynajmniej dostawał już jakieś leki, ale miał też jeszcze wyższą temperaturę niż ja, więc uznajmy, że mieliśmy remis. Po chwili obok niego zwolniło się miejsce. A że nikt nie chciał go zająć, więc przysiadłem się powymieniać w majaczeniu kilka zdań. No i to był błąd. Pamiętacie zasadę panującą w kolejce do gabinetu badań? Ja zapomniałem. Wśród pozostałych osób czekających przed salą rozległ się głos oburzenia. Na szczęście wszyscy mówili po angielsku, więc wytłumaczyłem im, że nie wpycham się w kolejkę i czekam tylko na wyniki badań. Pomogło i panie dały mi spokój. Kilka minut później Szymona już z nami nie było. Jej, mogło to zabrzmieć, jakby odszedł na drugą stronę, ale spokojnie, po prostu zwolniło się dla niego łóżko, więc mógł chwilę odpocząć. Ja czekałem i czekałem. Minęła godzina, potem dwie, a ja znów zwijałem się z bólu i dreszczy. Po chwili wyszła jedna z pielęgniarek zapytać, kto na co czeka i z jakimi objawami. Powiedziałem, że ja tylko na wyniki badań krwi i poprosiłem o ibuprofen. Pani mnie lekko mówiąc zbyła i wróciła do środka. Po kilku minutach wyszła znowu i znowu poprosiłem bezskutecznie o leki. Wtedy całą sprawą zainteresowały się kobiety z kolejki. Wypytały mnie, co mi jest i co na moje prośby odpowiedziała pielęgniarka. Powiedziałem, że prawdopodobnie malaria i że ibuprofenu jak nie było, tak nie ma. Jedna z nich wpadła do wielkiej sali, nakrzyczała na pielęgniarkę i pomogło. Znaczy, przynajmniej częściowo. Wypytano mnie o objawy i oznajmiono, że o żadnych badaniach krwi nic nie wiedzą. Nawet gdzieś zadzwoniły w tej sprawie, ale tam też niczego się nie dowiedziały. No więc zaczęły się badania na nowo. Tym razem jednak już wygodnie na łóżku. Lekarka zajmująca się moim przypadkiem nie uwierzyła mi, że to malaria i zaczęła wertować grubą książkę chorób zakaźnych Afryki Zachodniej. W międzyczasie Wojtek przywiózł Jacka, któremu się pogorszyło, więc robiłem za tłumacza pomiędzy nimi a kolejną lekarką. Wojtek poszedł do samochodu po dokumenty Jacka, a on dostał kroplówkę. Ja doczekałem się za to ibuprofenu, więc spory sukces. Kiedy wytłumaczyłem jeszcze raz swojej pani doktor, że na tej sali leży dwóch moich towarzyszy podróży z tymi samymi objawami i mają malarię, to postanowiła mi jednak uwierzyć. Dostałem więc od razu dawkę leku i receptę do zrealizowania, oczywiście za darmo, w szpitalnej aptece. Chciałbym wam bardzo powiedzieć, że to koniec. Że dostaliśmy leki i po wzięciu całej dawki byliśmy zdrowi. No i właściwie to prawda, malaria po 3 dniach nam przeszła. Przynajmniej na chwilę, bo Jacek i Szymon mieli jeszcze nawrót w Polsce. Ale to już może opowiedzą wam kiedyś sami. Jednak ten dzień, mimo już późnej wieczorowej pory, nie zapowiadał się skończyć szybko. Do wielkiej sali po 15 minutach wrócił Wojtek z dokumentami Jacka i nowiną. Okradli nam samochód. Słysząc taką nowinę, mając prawie 40 stopni gorączki i będąc wyczerpanym po całym dniu w szpitalu, można się tylko załamać. No, ale trzeba działać. Najpierw chciałem zobaczyć, w jakim stanie jest samochód. Szymon i Jacek przykuci do łóżek i prawie nieprzytomni, więc musimy poradzić sobie z Wojtkiem sami. Lekarka co prawda próbowała mnie zatrzymać, ale podziękowałem bardzo za pomoc i poszedłem na parking. Parking był niby ogrodzony, strzeżony, a nawet gdzieniegdzie widać było monitoring. Pech chciał, że mieliśmy za wysoki samochód i nie mogliśmy stanąć pod samym wejściem do szpitala, tam gdzie wszyscy o tej porze dnia. Wojtek zatrzymał się kawałek od głównego wejścia w kiepsko oświetlonym miejscu. Szyba była wybita od strony ulicy, żeby od szpitala nikt tego nie dostrzegł. Środek cały przetrzepany. Złodzieje zabrali wszystko, co było jakkolwiek wartościowe, jakąkolwiek było torbą albo saszetką. Straciliśmy w ten sposób 2 laptopy, telefon, aparat, wszystkie karty pamięci ze zdjęciami. Co dziwne, złodzieje nie zabrali nam drona, bo był bez torby, ale zabrali nam kosmetyczki. Szczęście w nieszczęściu, że torby z ubraniami były w niedostępnym miejscu. Najgorsze było chyba to, że straciliśmy właśnie te karty pamięci, czyli wszystkie materiały zdjęciowe i filmowe, jakie tam się znajdowały. Zostały nam tylko te, które zdążyłem wcześniej zgrać na jakiś wirtualny dysk albo mieliśmy na telefonach, tych nieskradzionych. Paszporty, karty płatnicze i gotówka też się uchowały. Mogliśmy więc chociaż wrócić do domu. Zadzwoniłem do policjantów, którzy nas eskortowali do hostelu po napaści pierwszego dnia. Niestety nie była to ich zmiana, ale skontaktowali się z kolegami, aby czym prędzej do nas przyjechali. Po 15-20 minutach podjechał jakiś radiowóz pod szpital. Okazało się jednak, że nic o nas nie wiedzą i przywieźli kogoś na SOR. Potem kolejny radiowóz i kolejny. Po pół godziny zadzwoniłem do znajomych policjantów jeszcze raz. Zaskoczeni obiecali przyspieszyć przyjazd funkcjonariuszy do nas. Po 45 minutach udało się, i to z przytupem. Pod naszego busa zajechały 4 różne radiowozy, każdy inny. Z białej, nieoznakowanej Toyoty Corolli wysiadła ekipa, w której od razu rozpoznaliśmy policję turystyczną. Po czym? Jeden biały z karabinem przy nodze i 2 czarnoskórych z bronią krótką. Czyli taki sam skład jak pierwszego dnia. To chyba u nich stały zestaw. Jak się okazało, pozostałe ekipy to jakaś zwykła policja, policja miejska oraz jakaś 4. jednostka, która niezbyt zrozumiałem od czego jest. Przed nami sceny niczym z najlepszego filmu akcji. Przynajmniej klasy B. Śledztwa, pościgi, zeznania i tajni agenci. Na początku oczywiście obejrzenie miejsca zbrodni. No i stwierdzenie kilku oczywistości. Potem przesłuchanie ochrony parkingu. Według policjantów prawdopodobnie byli w zmowie ze złodziejami. Kolejnym najważniejszym etapem jest przygotowanie planu działania. gorączkowe dyskusje, co zrobić dalej. W moim wypadku dosłownie gorączkowe. Ale ostateczny pomysł na działanie wypływa od policji turystycznej. Nie dzielą się nim z pozostałymi jednostkami, bo podobno boją się skorumpowanych gliniarzy, którzy uprzedzą naszą szajkę złodziei. Następnego dnia mamy przygotować zasadzkę. Z racji tego, że mamy drugiego busa, który jeszcze nie został okradziony, to może posłużyć jako przynęta. Wcześniej jednak musimy się udać na posterunek i złożyć zeznania. Lista rzeczy, jakie wymieniliśmy, że nam skradziono, zajmuje 2 kolumny na stronie A4. Zbliżała się już 2 w nocy, kiedy z wysoką gorączką i obolali mogliśmy dopiero wrócić do hostelu i odespać to wszystko. Następnego dnia, tuż po śniadaniu, zadzwonili do nas policjanci planujący zasadzkę i poprosili, żebyśmy się zebrali, wyjechali busem z hostelu. Myśleliśmy, że przyjdą wcześniej do nas, nie wiem, wsiądą z nami do busa, niezauważeni. Oni jednak czekali przed bramą w swojej nieoznakowanej, białej Toyocie Corolli. Tak, dokładnie taką samą jeździli wcześniej ich koledzy. Ta dodatkowo była pozbawiona jednej tablicy rejestracyjnej. Wiecie, tak żeby się mniej rzucała w oczy. Kazali nam jechać za sobą i wywieźli nas poza miasto. Zauważyliśmy, że tuż za nami jechał całą drogę jeszcze jeden samochód. Nie zgadniecie jaki. Biała Toyota Corolla. Zatrzymaliśmy się na obrzeżach stolicy pod jakimś mostem. Nasza wyobraźnia szalała na całego, więc zapaliła się lampka. Że to może oni są w zmowie ze złodziejami. I to jest zasadzka. Ale zasadzka na nas. Dwóch postawnych, nieumundurowanych mężczyzn zaczęło wsiadać do naszego samochodu. Rozważnie poprosiłem ich o wcześniejsze okazanie legitymacji służbowych. Zaśmiali się, ale pokazali. Tylko co z tego? Skąd miałem wiedzieć, jak wyglądają dokumenty tamtejszych policjantów? Mignęły mi przed oczami jakieś 2 zalaminowane legitymacje z ich zdjęciami. Takie legitymacje byłbym w stanie teraz odtworzyć w pęcie. No dobra, ale chcąc rozwiązać tą sprawę, musieliśmy komuś zaufać. Na ich prośbę pojechaliśmy do centrum miasta, pozwiedzać i porobić zakupy. Zachowywać się tak, jakbyśmy to robili w zwyczajny dzień. Zaparkowaliśmy we wskazanym przez nich miejscu na pustym parkingu obok stacji kolejowej. My poszliśmy do centrum piechotą, a policjanci schowali się za garażami, czekając, czy ktoś zainteresuje się naszym dobytkiem. Po jakichś 2-3 godzinach wróciliśmy na parking. Bus stał nietknięty, ale możliwe też, że to dlatego, że obok stała biała Toyota Corolla, z której leciała muzyka na fulla, a przy niej stali nasi policjanci. Także profesjonalizm pełną gębą. Jednak zaimponowali nam jednym. Dokładnie potrafili odtworzyć, kto z nas gdzie poszedł. Podobno przez cały czas byliśmy śledzeni przez policjantów z ich zespołu i nikt z nas się nie zorientował. Stwierdzili, że skoro nic się nie wydarzyło, no to musimy sobie już dać spokój na dzisiaj. Pojechaliśmy więc busem po Jacka, który czekał przy markecie z dużymi zakupami. I wtedy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Zaczął za nami jechać duży pick-up. Trzymał się za nami stałą odległość i skręcał dokładnie tam, gdzie my. Kiedy zaparkowaliśmy pod marketem na jedynym wolnym miejscu, zatrzymał się kilka metrów dalej, zastanawiając się chyba, co zrobić, po czym odjechał. Przezornie spisaliśmy jego numery rejestracyjne i zadzwoniliśmy do naszych policjantów. Podaliśmy im te numery, a oni przyjechali, aby nas odeskortować do hostelu. Pick-up, który nas wcześniej śledził, minął nas w drodze do hostelu jeszcze przynajmniej 2-krotnie, jadąc zawsze w przeciwnym kierunku. Zakładam, że sprawdzali, czy jesteśmy śledzeni przez policję. Nie wiem, jak się zorientowali, że jesteśmy. W końcu jechała tylko za nami cały czas biała Toyota Corolla. A skoro my po 3 dniach wiemy, że zawsze jeżdżą takim samochodem, to co dopiero obeznani w temacie złodzieje. Na tym na szczęście skończyła się nasza przygoda zarówno z malarią, jak i bandziorami. Wyjechaliśmy z Namibii i popędziliśmy ze wstawioną pleksji zamiast wybitego okna do ostatniego kraju, do RPA. Tam otrzymaliśmy wsparcie od Polonii, o której zresztą wspominałem Wam już w poprzednim odcinku. Po napaści w Namibii został nam tylko numer sprawy. Próbowałem kilkukrotnie skontaktować się z tamtejszą policją i dowiedzieć się, czy udało im się coś ustalić. Niestety, tak jak o wynikach moich badań krwi, nikt nigdy nic nie słyszał i nie wie, o co chodzi. To koniec naszej przygody w Afryce. Wszystkie wyzwania, jakie czekały nas po drodze, pozwoliły nam na pewno jeszcze bardziej docenić całą przygodę i przeprawę przez ten piękny kontynent. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę. Dziękuję Wam bardzo, kochani słuchacze, że po raz kolejny ze mną byliście. Szczególnie jeżeli dotrwaliście do końca tego bardzo długiego odcinka. Podzielcie się nim proszę ze znajomymi. Rosnące wyświetlenia to zawsze dla mnie najlepszy znak, że warto tworzyć kolejne treści. Możecie też się ze mną podzielić swoimi odczuciami dotyczącymi podcastu na moim Facebooku, Instagramie lub blogu Świat według Ludwika. Mówiłem dla Was ja, Ludwik Pisarski. I pamiętaj, drogi słuchaczu, ucz się świata.